Są takie teksty w Ewangeliach i o nich już nieraz rozmawialiśmy, z którymi mamy wielką trudność, ponieważ nie bardzo rozumiemy, co Pan Jezus miał na myśli. Dziś będziemy rozmawiać o jednej takiej rozmowie w studiu Radia Rodzina z ksiądz profesor Mariusz Rosik. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam wszystkich Państwa i Panią redaktor.
Dziś będziemy rozmawiać o uwolnieniu córki Syrofenicjanki i skupimy się na przekazie z Ewangelii według świętego Marka. Ale czy w jeszcze którejś z Ewangelii możemy znaleźć przekaz o tym uwolnieniu?
Tak, mamy także opowiadanie o uwolnieniu córki Syrofenicjanki w Ewangelii Mateusza. Tam owa kobieta nazwana jest Kananejką.
W Ewangelii świętego Marka ta perykopa zaczyna się od zdania, w którym mamy przekazane, że Pan Jezus udaje się do Tyru i Sydonu. Czy fakt, że udaje się akurat tam, ma jakieś szczególne znaczenie?
To chyba jedno z najbardziej istotnych znaczeń w całym tym opowiadaniu, dlatego że Tyr i Sydon to miasta fenickie, a więc Jezus znajduje się na terenach zupełnie pogańskich. Wiemy, że ojczyzną Jezusa była Galilea, którą czasem w Biblii nazywa się Galileą Pogan, dlatego że tam Żydzi i poganie mieszkali razem. Tymczasem Jezus udaje się na tereny, gdzie Żydów nie ma, gdzie są tylko i wyłącznie poganie, i w ten sposób jest to takie przesłanie do rodzącego się Kościoła, iż misja Kościoła będzie przebiegać także wśród pogan, nie tylko wśród Żydów.
Do Pana Jezusa przychodzi kobieta, której córeczka jest opętana. Chyba w tej Ewangelii nie znajdujemy przyczyny tego opętania, ale czy możemy przypuszczać, jaka ta przyczyna była? Dlaczego opętane było małe dziecko? Bo my jesteśmy przerażeni, kiedy słyszymy słowo opętanie, mnie się włos na głowie jeży, ale kiedy słyszymy o opętaniu dziecka, to jest to szczególnie dramatyczna historia.
Tak, kłopot mamy z tym po pierwsze, że ewangelista nie określa przyczyn takiego stanu dziecka, a po drugie, i to może troszkę bardziej uspokajające, że bardzo często, gdy na kartach Ewangelii pojawia się termin daimonizomai, tłumaczony jest on na polski jako opętanie. Prawda? Być opętanym, daimonizomai. A tak naprawdę, gdybyśmy chcieli dosłownie go przetłumaczyć, czy oddać różne odcienie znaczeniowe tego terminu, należałoby powiedzieć tylko tyle: być pod wpływem demona. A jaki ten wpływ jest silny, trudno nam określić. Być może było to jakaś zwykła pokusa, może jakieś dręczenie. Niekoniecznie chodzi o opętanie w takim znaczeniu, w jakim używamy tego terminu w języku teologicznym, kiedy to człowiek jest całkowicie pod wpływem złego ducha i wszystkie jego władze są pod tym wpływem. Może więc chodzić o nieco słabszy wpływ złego ducha na człowieka.
Ta kobieta, poganka, pada Panu Jezusowi do stóp. Czy możemy przypuszczać, że ten fakt był jakimś wyrazem wiary, która może gdzieś się w niej rodziła, czy też raczej może należy o tym myśleć, że szukała ratunku, gdzie się dało?
Jeżeli wiarę zdefiniujemy jako przekonanie o mocy uzdrawiania czy mocy uwalniania od wpływu złych duchów, to w tym sensie był to wyraz wiary. Ta kobieta była przekonana, że Jezus może dokonać takiego uzdrowienia czy uwolnienia jej córki. Natomiast jeżeli rozumiemy wiarę w sensie teologicznym, to znaczy, że kobieta ta uznała w Chrystusie Syna Bożego, to o takiej wierze tutaj mowy być nie może, bo po pierwsze była poganką, czyli nie była wyznawczynią judaizmu, a po drugie taka w ogóle idea, że Bóg staje się człowiekiem, była zupełnie obca w tamtej mentalności.
Dochodzimy teraz do tego punktu tej perykopy, w której myślę, że wielu z nas zadaje sobie pytanie, ale o co w ogóle chodzi? Bo bardzo dziwna jest reakcja Pana Jezusa, bardzo ostra. Mówi do kobiety: pozwól wpierw nasycić się dzieciom, bo niedobrze jest zabrać chleb dzieciom, a rzucić psom. Co oznacza to stwierdzenie? Dlaczego Pan Jezus mówi o psach? Kim są te dzieci, które też tutaj wymienia?
Otóż psy w Izraelu uważane były za zwierzęta nieczyste. Nieczyste dlatego, że na przykład mogły wałęsać się po różnych miejscach, które przez Żydów uważane były za nieczyste, na przykład cmentarze. I wtedy, gdyby na przykład pies nadepnął na grób, a później wrócił do swojego domostwa, to wszystko, czego się dotknie, stawało się nieczyste. I dlatego Żydzi, tak bardzo skrupulatnie przestrzegający prawa czystości rytualnej, nie trzymali psów, uważali je za zwierzęta nieczyste i najczęściej, gdy spotykali na przykład psy wałęsające się, to po prostu je odpędzali. I dlatego też w mentalności żydowskiej również poganie przyrównywani byli do psów. Mamy w Talmudzie, a więc w komentarzu do Tory, którego ostateczna redakcja nastąpiła w VI, może VII wieku po Chrystusie, zdanie bardzo proste i bardzo brutalne. Poganie są jak psy. Tak więc Żydzi, ponieważ poganie również byli uważani za ludzi nieczystych, przyrównywani byli przez Żydów do psów, do zwierząt nieczystych. Natomiast Jezus używa tutaj rzeczywiście bardzo ciekawego słowa, aczkolwiek musimy zdać sobie sprawę, że Jezus zapewne rozmawiał z tą kobietą po aramejsku, natomiast Ewangelię mamy pisane po grecku, więc jest to już pewna interwencja Marka Ewangelisty. Otóż Marek, piszący po grecku, używa tam terminu tekna, greckiego ta tekna, czyli dzieci. I jest to termin, który w Starym Testamencie oznacza Żydów jako dzieci Boga. Kiedy więc Jezus mówi, nie jest dobrze zabrać chleb dzieciom, a rzucić psom, mówi mniej więcej tyle. Nie jest dobrze zabrać chleb, który jest tutaj symbolem owego uzdrowienia czy uwolnienia spod wpływu złego ducha. Nie jest dobrze zabrać ten cud, to uwolnienie Żydom jako dzieciom Boga, a dawać go poganom, bo Jezus swoją misję rozwijał przede wszystkim wśród Żydów.
Kobieta nie zraża się tym ostrym stwierdzeniem Pana Jezusa i chyba go zaskakuje. W jej wypowiedzi psy zamieniają się w szczenięta. Czego dotyczą jej słowa? O czym ona mówi?
Kobieta przenosi ten obraz psów użyty przez Jezusa w swoje środowisko kulturowe. Otóż poganie chętnie trzymali psy i to również takie psy domowe, tak, takich milusińskich, z którymi się bawiono w domu, które jakoś uprzyjemniały czas. Dlatego ten taki drastyczny, dramatyczny obraz psa wałęsającego się gdzieś po cmentarzach i śmietnikach, psa jako zwierzę nieczyste, kobieta przenosi na swój własny grunt kulturowy i ten pies staje się takim milusińskim, domowym pieskiem, z którym można się pobawić i jakieś igraszki uprawiać. Natomiast drugą ciekawostką jest to, że kobieta też przejmuje od Jezusa obraz dzieci i również przenosi go nieco na swój grunt, poszerzając jego znaczenie. Otóż już nie używa greckiego terminu ta tekna, ale mówi o pais, a pais to dziecko w Starym Testamencie, które oznacza identycznie jak teknos Żydów jako dzieci Boga, ale oznacza także wszystkie inne dzieci, w tym również pogan.
Święty Marek podaje, że przez wzgląd na słowa kobiety Pan Jezus uwolnił jej córkę. Myślę, że mamy tu też dwie ciekawe rzeczy. Po pierwsze, Pan Jezus nie wymaga od tej kobiety wiary. Po drugie, uzdrawia tam dziewczynkę na odległość. Nie widzi jej, nie dotyka, jak to Pan Jezus miał w zwyczaju.
Tak, to jest rzeczywiście jeden z takich nielicznych przykładów egzorcyzmu dokonanego na odległość. Natomiast motyw wiary jest bardzo ciekawy, jeżeli chodzi o egzorcyzmy. Wiemy, że są cztery rodzaje cudów Jezusa. Gdy czytamy Ewangelię, napotykamy na uzdrowienia, wskrzeszenia, egzorcyzmy właśnie i cuda nad naturą. Przy wszystkich innych rodzajach Jezus domaga się wiary. Przy uzdrowieniach, przy wskrzeszeniach, przy cudach nad naturą. Natomiast w przypadku egzorcyzmów Jezus nie pyta o wiarę. Dlaczego? Wydaje się, że odpowiedź może być tylko jedna, że czasem wpływ złego ducha na człowieka jest tak przemożny, że w pewnym sensie uniemożliwia on człowiekowi właśnie wzbudzenie w sobie aktu wiary.
Mówi się często, że jedno słowo w tekście może odgrywać w nim bardzo dużą rolę. Często też jak rozważamy Pismo Święte, to właśnie jakieś jedno słowo nas uderza, ale w tym przypadku jedno ze słów, słowo córeczka, wskazuje na to, czy może wskazywać na to, że to wydarzenie naprawdę miało miejsce.
Ewangeliści relacjonują wydarzenia z życia Jezusa i poddają je swojej własnej interpretacji. Opowiadają o jakimś wydarzeniu i jednocześnie je interpretują. Natomiast w tym wypadku Marek Ewangelista, Marek, o którym wiemy, że spisywał mowy Piotra Apostoła, papiarz, biskup Hierapolis w II wieku, w jednym ze swoich dzieł napisał właśnie w ten sposób, że Marek spisywał mowy Piotra. Możemy więc przypuszczać, że Piotr opowiadał o uwolnieniu córki Syrofenicjanki i jakby zdawał relację z tego wydarzenia dokładnie tak, jak ono miało miejsce. Gdy kobieta przybiegła do Jezusa i prosiła o to uwolnienie, a była to przecież zatroskana mama, która bardzo martwiła się o swoje dziecko, która była z nim bardzo emocjonalnie związana, więc jest zupełnie naturalne, że taka kochająca mama o swoim dziecku będzie mówić córeczka, a nie córa czy córka, prawda? Tylko tak bardzo zdrobniale. I wydaje się, że właśnie to zdrobnienie wskazuje nam na taki zupełnie pierwotny, historyczny poziom tego opowiadania o uwolnieniu.
Opowiedział ksiądz profesor o bardzo wielu ciekawych rzeczach, takich ciekawostkach z tej perykopy. Tak na podsumowanie naszej rozmowy, jakie jest ogólne przesłanie tej historii?
Otóż cała ta historia kończy się z jednej strony bardzo prostym, ale z drugiej strony niezwykle istotnym stwierdzeniem. Mianowicie Marek mówi, że kobieta przyszła do domu i zastała swoje dziecko uzdrowione, leżące na łóżku. Otóż użyte tam słowo dziecko, w tym wypadku właśnie pais, oznacza, że po raz pierwszy we wszystkich Ewangeliach, zupełnie po raz pierwszy, do poganki zostaje odniesiony termin pais, który w Starym Testamencie oznacza dzieci w ogóle, tak jak powiedzieliśmy, ale również Żydów jako dzieci Boga. Czyli po raz pierwszy termin dziecko Boga zostaje odniesione do poganki. W ten sposób poganie zostają wyniesieni do godności dzieci Bożych i mamy tu jasną wskazówkę, że misja Kościoła, który będzie kontynuował działalność Jezusa, będzie skierowana także do pogan.
Niesamowity jest ten Pan Jezus i to Słowo Boże też nieustannie mnie zaskakuje. Myślę, że Państwa również. Bardzo dziękuję księdzu za rozmowę i przypomnę, że gościem Radia Rodzina był dziś ksiądz profesor Mariusz Rosik.
Bardzo dziękuję i do usłyszenia.
Zapraszamy Państwa do słuchania kolejnego odcinka Ewangelii dla sceptyków, w którym będziemy rozmawiać o tym, jak przebaczać. Zapraszamy serdecznie. Do usłyszenia.